Kochani, czytamy Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii Łukasza, rozdział 11, od wiersza 5. Od wiersza 5. To jest strona 1112. 1112. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, od wersetu 5. I rzekł do nich, kto z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby. Albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzieś jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień. Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża. Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. I wypędzał demona, który był niemy, a ten demon wyszedł, niemy przemówił i tłum zdumiał się. Niektórzy zaś z nich mówili, on wypędza demony mocą Belzebuba, władcy demonów. Drudzy zaś kusząc go żądali od niego znaku z nieba, a on znając ich zamysły rzekł do nich, każde królestwo rozdarte wewnętrznie pustoszeje, a skłócone domy upadają. Jeśli więc szatan sam w sobie jest rozdarty, jak się ostanie jego królestwo, skoro mówicie, że ja mocą Belzebuba wypędzam demony? Jeżeli zaś ja mocą Belzebuba wyganiam demony, to czyją mocą synowie wasi wypędzają? Dlatego to oni będą sędziami waszymi. Jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy zbrojny mocarz strzeże swego zamku, bezpieczne jest mienie jego. Lecz gdy mocniejszy od niego najdzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję jego, na której polegał i rozdaje jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia. A gdy nie znajdzie, mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym, przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą, mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. A gdy on to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. A gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić, pokolenie to jest pokoleniem złym. Znaku szuka. Ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla Niniwczyków, tak będzie i syn człowieczy dla tego pokolenia. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowoduje ich potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, oto tutaj więcej niż Salomon. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu ani pod korcem, ale na świeczniku, ażeby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Świecą ciała jest oko twoje, jeśli oko twoje jest zdrowe i całe ciało twoje jest jasne, a jeśli jest chore i ciało twoje jest ciemne. Bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe ciało twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne, jak gdyby świeca oświeciła cię swym blaskiem. Kochani, słowo, które przeczytaliśmy, jest takim słowem, które wskazuje nam na pewne zagadnienia, z życia chrześcijanina, z życia dziecka Bożego, pewne zasady, które musimy stosować, bo inaczej zbyt wiele nie osiągniemy. Wiecie, w życiu tym mamy taką zasadę, że jeśli ktoś usilnie dąży do jakiegoś celu, to ten cel w końcu osiąga, prawda? Znam wielu takich ludzi, którzy nie mieli żadnej zdolności do uczenia się języków, ale ponieważ byli bardzo uparci w dążeniu do tego, osiągnęli cel i nauczyli się. Wiecie, nie trzeba być bardzo zdolnym w niektórych dziedzinach, żeby coś osiągnąć, ale trzeba być konsekwentnym w dążeniu. Wiecie, znam bardzo wielu zdolnych ludzi, a leniwych, którzy byli bardzo zdolni i nic nie osiągnęli. Zupełnie nic, bo nie byli pracowici, bo im się po prostu nie chciało. A znam wielu ludzi niezdolnych, naprawdę niezdolnych, ale przez swoją pracowitość, przez swoje konkretne dążenie osiągali cel i naprawdę wyższe stanowisko zajmowali od tych, którzy byli zdolni. I to w życiu spotykamy bardzo często. I o tym też Słowo Boże mówi, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Bóg nie tylko daje tym ludziom, którzy po prostu z wiarą poproszą, ale daje też tym ludziom, którzy są bardzo konsekwentni w proszeniu, w szukaniu, w kołataniu, w dobijaniu się. My mamy, możemy właśnie w dwóch kierunkach pójść. Niektórzy mówią, będziesz prosił do końca życia, nic od Pana nie otrzymasz, no bo jesteś taki po prostu, no, nieprzebojowy. A ja wam powiem, że widziałem wielu ludzi, którzy może nie wyganiali choroby i nie stali tak mocno przeciwko demonicznym atakom, ale prosili, jęczeli, prosili Boga i prosili, prosili i usilnie i byli naprawdę natrętni wobec Boga i otrzymali to, o co prosili. Dlatego my musimy jako wierzący ludzie nauczyć się pewnych zasad postępowania. I dwa zagadnienia, które chciałem dzisiaj omówić, to jest powinniśmy zawsze się modlić i nie ustawać. To jest pierwsze zagadnienie, a drugie, nie możemy pokładać ufności w sobie sami, że jesteśmy usprawiedliwieni, a innych lekceważyć. Te dwa zagadnienia to są bardzo ważne w życiu każdego chrześcijanina, bo my musimy wiedzieć, że na modlitwie opiera się nasze życie. Życie chrześcijańskie opiera się na modlitwie. Wiecie, w życiu naszym nie możesz żyć obok innych ludzi i z nimi w ogóle nie rozmawiać. Jest to możliwe? Człowiek jest istotą społeczną i jeśli nie może z kimś rozmawiać, to się męczy. Po prostu nie da się tak funkcjonować. Żyjesz z kimś i powiedzmy 10 lat z jakimś człowiekiem żyjesz razem w domu i nie zamieniliście dotychczas ani jednego słowa. Wyobrażasz sobie taką sytuację? Mogłaś, a wyobrażasz sobie? My akurat jesteśmy ludźmi, którzy dużo rozmawiamy. Ale kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, to jest niemożliwe. Po prostu niemożliwe. I wiecie, Bóg nas chce nauczyć modlitwy, czyli rozmowy z Bogiem. Modlitwy, czyli rozmowy z Bogiem. Kochani, siostra, która składała tutaj świadectwo przed chwilą, powiedziała o tym, co było istotne. Jak widziała problem, jak jej mąż widział problem, to oni co robili? Rozmawiali z Bogiem. Rozmawiali z Bogiem, bo my mamy być w konkretnym kontakcie z Bogiem. My nie mamy mieć przerwanej tej łączności, a szatan robi absolutnie wszystko, żeby naszą łączność z Bogiem przerwać. Żeby nie dopuścić, żebyśmy porozmawiali z Bogiem. Jak może się dwóch ludzi pojednać? Są pogniewani. Jak mogą się pojednać, jeśli z sobą nie będą rozmawiać? Trzeba uzgodnić. Trzeba porozmawiać. Trzeba ustąpić z dwóch stron. Trzeba po prostu rozmawiać. Nigdy nie zamykać się. Zamkniesz się, to jest dokładnie to, co robi szatan. Przychodzi, stawia demona murarza, który po prostu buduje mur pomiędzy tobą a Bogiem. I jak wybuduje mur pomiędzy tobą a Bogiem, no to po prostu nie ma kontaktu. Ja przypominam sobie, kiedyś opowiadał brat Hagen, jak rozmawiał z Jezusem Chrystusem, miał taką wspaniałą społeczność i nagle pomiędzy nim a Jezusem Chrystusem stanął demon. I zaczął machać rękami i krzyczeć tak, że on przestał słyszeć, co Jezus Chrystus do niego mówi. I brat Hagen myślał, że to Jezus Chrystus coś powinien z tym zrobić. Że to Jezus Chrystus powinien przegonić tego demona. No i wreszcie przerwała się ta społeczność z Bogiem i on się pyta Jezusa, Panie, czemu nie przegoniłeś tego demona? A Jezus Chrystus mówi, ja miałem go przegonić? Przecież to twoje jest zadanie. To ty chcesz mieć ze mną społeczność. Jeśli ktoś ci przerywa tą społeczność, musisz się tym zająć. Po prostu to ty musisz się tym zająć. I my w życiu naszym nieraz nic nie robimy, żeby mieć społeczność z Bogiem i oczekujemy, że Bóg nam coś da. Panie Boże, jak to nie domyśliłeś się? Nie domyśliłeś się, czego ja potrzebuję? W piątek brat Robert na ten temat też wspominał i powiedział, że Jezus Chrystus przechodził, gdzie był człowiek ślepy. I kiedy zawołali go do Jezusa, bo on krzyczał, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. I kiedy przywołali go do Jezusa Chrystusa i on stanął przed Jezusem, Jezus Chrystus powiedział, co chcesz, żebym ci zrobił? Co chcesz? Czy mam ci dać pieniądze? Czy mam spowodować, żeby twój brat z tobą się pieniędzmi podzielił? Czy takie, czy inne rzeczy? My musimy wyraźnie wyartykułować, powiedzieć do Boga, co my naprawdę chcemy. Chcę konkretną rzecz. A więc wołam do Boga, bo potrzebuję tego. To musi być w granicach rozsądku, bo Bóg mówi do nas, chcę ci dać rower. A ty mówisz, no to daj mi Boże rower. No i nie masz roweru. A Bóg mówi, mówisz do Boga, czemu Panie nie dałeś roweru? A Bóg mówi, ale jaki chcesz rower? Wiecie, można kupić rower za 1000 złotych, za 2000, ale znam, widziałem też taki rower w reklamówce, który kosztuje 80 000 złotych. 80 000 złotych, nie mówiąc już o tych, na których jeżdżą kolarze w wyścigach. Tamte dużo więcej kosztują. Ale są i takie rowery. Możesz powiedzieć, Panie, ja nie chcę roweru za 8000, ja chcę za 80 000. I wtedy co będzie? Nadal nic. A więc my mamy być ludźmi, którzy rozmawiają, Boże, w jakich granicach? W jakich możliwościach, jaka sytuacja jest konkretnie, żebyśmy byli nastawieni na to, że Bóg daje, ale my mamy konkretne mieć oczekiwania, konkretne. I one mają być niewygórowane, tylko normalne. I Słowo Boże mówi nam tak. W Łukasza 18 rozdziale od 1 do 8 wersetu powiedział im też podobieństwo. O tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. W oryginale jest powiedziane, uderzyła pod oko. Wiecie, jak podbite oko wygląda. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy? Chociaż zwleka w ich sprawie, powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Zobaczmy, te dwa fragmenty są bardzo podobne z 11, co przeczytaliśmy, i z 18. Mówi dokładnie o tym samym, że jeśli zaczynamy się o coś modlić, to my nie możemy być ludźmi, którzy rezygnują, są tak zwanymi krótkodystansowcami. Że szybko pobiegnie, ale tylko na 100 metrów. bardzo szybko, może nawet rekord pobić, ale ten zawodnik, który bierze medal na 100 metrów biegnąc, nie da rady pobiec na 42 km 950 metrów, czyli maraton. Nie da rady. To jest krótkodystansowiec. On w krótkich dystansach może być. I niektórzy z nas w modlitwach są dokładnie tacy sami. Panie Jezu daj, Panie Jezu daj, Panie Jezu daj. I patrzy, nie ma. No to się nie modlę. A co pan sobie myśli? Nie dał mi. Przecież się modliłem. I nie dał mi. Kochani, Słowo Boże mówi, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, że jeśli się o coś do Boga modlimy, mamy być tacy wytrwali, aż otrzymamy to, o co prosimy. Nie możemy nigdy rezygnować. Tu jest powiedziane, że przyjaciel przyszedł do człowieka i daj mi chleby, mówi, bo przyjaciel mój w drodze jest, ja nie mam mu co dać, a to już jest późno. Tak, tak, kolego, słuchaj, no nie ma sprawy, już wstaję. Nie, nie, nie dam ci. Nie dam ci, bo śpię. Dzieci są w łóżkach, ja jestem w łóżku, nie wyjdę, nie dam ci chlebu. Ale Słowo Boże mówi, jeśli nawet nie tylko dlatego, że jest jego przyjacielem damu, ale ponieważ on ciągle wali w drzwi i ciągle prosi i ciągle woła, wstyd się robi na całą ulicę. Bo wszyscy słyszą, pobudził już wszystkich sąsiadów. I już wreszcie sąsiadzi chórem zaczynają wołać, no daj mu wreszcie te chleby. Bo człowiek potrzebuje. I wiecie, to nie jest przykład taki dany, żebyśmy my tylko chleby jeden drugiemu pożyczali. To nie po to ten przykład jest tutaj zamieszczony. A ja wam powiadam, Jezus Chrystus mówi, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Każdy, kto prosi. Prosiłeś kiedyś o coś Boga? Kto kiedyś Boga o coś prosił? Nie wszyscy? Powinniście wszyscy podnieść ręce. Wszyscy o coś prosiliśmy. Za każdym razem otrzymaliśmy. A wiecie, dlaczego nie otrzymaliście? Bo źle prosiliście. Słowo Boże mówi, masz być nieustępliwy, jak ten człowiek, który chciał pożyczyć chleby. Masz być taki nieustępliwy, jak ta kobieta, wdowa, która chciała, żeby niesprawiedliwy sędzia wziął ją w obronę. I ten sędzia nie dlatego wziął ją w obronę, bo no uważał, że ona ma rację, że trzeba po prostu naprawić jej krzywdę. Nie. On wziął ją w obronę, bo ona zaczęła być niebezpieczna i mogła go pod oko uderzyć. Więc wziął ją w obronę. Jak mi się ma nakrzykrzać, no to wreszcie załatwię tą sprawę i będę miał z głowy. Już nie będzie działkać tutaj pod ciągle w moim gabinecie, w moim biurze. Już będę miał spokój z tą kobietą. I to jest przykład po to, na samym początku jest powiedziane, Jezus Chrystus powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. To jest przykład na to, że mamy zawsze się modlić i nigdy nie ustawać. Słowo Boże mówi tak, w Rzymian 12:12. W nadziei radośnie, w ucisku cierpliwie, w modlitwie niezłomni. Tam chyba wytrwali jest w waszym tłumaczeniu. W oryginale, w greckim tekście jest użyte słowo niezłomni. Czyli nie dadzą się złamać. W Efezjan 6:18 jest napisane w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Widzimy, jak modlitwa ma wyglądać? Filipian 4:6. Nie trwóżcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Widzimy, jak to ma wyglądać? W modlitwie i błaganiach. Nieraz patrzyłem, w różnych sytuacjach było to pokazywane w telewizji, na różnych rysunkach jest to pokazane, czy zdjęciach, jak Żydzi stoją i modlą się. Widzieliście, jak oni się modlą? Tak złożone ręce i się kiwają. Kiwają się. To ile razy kiwną się, to tyle razy się pomodlą, czy ja nie wiem, co to oznacza, ale w każdym bądź razie powiem wam, to jest wytrwałość w modlitwie. Słowo Boże jest przeciwko temu, żebyśmy na pokaz to robili, żeby nas ludzie widzieli, ale popiera to, że człowiek jest wytrwały w modlitwie. Popiera to. Nie chwali, że sędzia jest niesprawiedliwy, ale chwali kobietę, że jest natrętna. Zauważyliśmy? Że jest po prostu natrętna. My mamy się nauczyć tej natrętności wołania do Boga, jeśli naprawdę mamy potrzebę. Wołamy. Po prostu nie ustajemy. Cały czas stukamy. Panie Boże, słyszysz? Panie Boże, nie śpisz? Panie Boże, słyszysz, co wołam? Słuchaj, słuchaj, modlę się do Ciebie. Modlisz się rano, modlisz się w południe. Ile to razy islamiści się modlą? 5 razy w ciągu dnia? Chyba 5 razy. No nawet jeśli 7. A my mamy się więcej razy modlić. Jak nam naprawdę zależy, żeby coś od Pana otrzymać, to mamy się jeszcze więcej modlić. I modlić się i prosić, i modlić się i prosić. Wiecie, już nie jeden raz w życiu moim i mojej rodziny otrzymałem od Boga pomoc, konkretne działanie w życiu naszej rodziny, kiedy zaczęliśmy być naprawdę natrętni w modlitwie do Boga. Czy Bóg lubi natrętów? Tak. Tak. Bo Słowo Boże mówi, Jezus Chrystus to powiedział, gwałtownicy Królestwo Boże osiągają. Tylko gwałtownicy Królestwo Boże porywają. I co Jezus Chrystus powiedział? A ponieważ wy jesteście gwałtownikami, to wąt z Królestwa. Nie. Jezus Chrystus przygarnia, bo Bóg lubi takich ludzi. Przypominamcie sobie kobietę, szunamitkę, która przyszła do Jezusa Chrystusa, wołała, uwolnij moją córkę, bo jest przez demona ciągle miotana. I wołała, i wołała, i wołała. W końcu uczniowie zareagowali, bo Jezus Chrystus udawał, że nic nie słyszy. Nic nie słyszy. Gdzieś tam ktoś krzyczy, nic nie reaguje. Uczniowie, Panie, woła, krzyczy, zrób coś. Jezus Chrystus się zatrzymał, no i ona od razu z okazji skorzystała. Dobiegła do Jezusa Chrystusa, bo go dogonić nie mogła. Dobiegła do Jezusa Chrystusa. Ratuj moją córkę. I co Jezus Chrystus odpowiedział? No dobra, to już nie. Dalej musiała być natrętna. A to niedobrze jest brać pokarm przeznaczony dla dzieci i zrzucać to szczeniętom, czyli jesteś szczenie takie. Jest taki pies. Jeszcze ją obraził. A ona co? Co? To ty do mnie tak mówisz? To ja idę. Uzyskałaby pomoc? Nie. A ona powiedziała, Panie, ale szczenięta i tak jedzą pokarm, który spada ze stołu, kiedy dzieci jedzą. Jezus Chrystus wtedy spojrzał. Jaka natrętna? Jaka natrętna? To idź, córka twoja jest wolna. Masz wiarę. Jesteś natrętna. To ci dam. I córka została uwolniona. Uzyskała pomoc. chociaż była wcale nie z narodu izraelskiego. Kochani, my musimy się czegoś nauczyć. Czegoś nauczyć jako chrześcijanie, że należy modlić się i nie ustawać. I być niezłomnym w modlitwie. Kolosan 4:2, w modlitwie bądźcie niezłomni i czujni z dziękczynieniem. 1 Tesaloniczan 5:17, bez przestanku się módlcie. I wreszcie przykład Jezusa Chrystusa, który jest naprawdę znamienny. Mateusza 26 rozdział od 36 wersetu, kilka wersetów przeczytajmy. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeżeli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących. I mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, ażebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich znowu i odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: śpijcie dalej i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto się zbliża ten, który mnie wyda. Widzicie, jaki Jezus Chrystus jest wytrwały? I możemy powiedzieć: i nie wysłuchał go ojciec. Jeśli może mnie minąć ten kielich, niech minie, i nie wysłuchał. Chociaż był natarczywy, natrętny. Ale w innym miejscu Słowo Boże mówi: i dla bogobojności swojej został wysłuchany. W czym został wysłuchany? Że odniósł zwycięstwo nad szatanem. A o to przecież chodziło. Jezus Chrystus uczniom pokazał, jak trzeba walczyć. Jak przychodzi Boże rozwiązanie. Jak przychodzi Boży cud. Jak przychodzi Boże objawienie. Jak przychodzi Boże działanie do życia człowieka. To nie jest tak, że stanę sobie i nagle stąpi na mnie Duch Święty. Zobaczcie, ile uczniowie się modlili, ile działali, ile przy Jezusie Chrystusie byli, ile cudów uczynili, ile rozmawiali z Panem, zanim Duch Święty na nich stąpił. Jacy byli wierni, jak działali. A kiedy Duch Święty na nich stąpił, to wtedy sobie odpoczęli i z założonymi rękami siedzieli, tak? Pracowali 100 razy więcej. Taka jest zasada. Że jeżeli tak się dobijasz Ducha Świętego i chcesz więcej i więcej i więcej, to będziesz więcej pracować, będziesz mniej odpoczywać, będziesz tak zajęty, że czasami będziesz się słaniać na nogach. Chcesz tego? O nie, no Duch Święty jak przyjdzie, to takie cuda będą się działy. No tak, będą się działy. Tylko że będą się zbiegać opętani ludzie, bo będą chcieli być wolni. Pomyślałeś o tym? Chorzy zaczną się zbiegać. I na 100 chorych uzdrowisz 50, a 50 opisze cię w gazecie, że nie uzdrowiłeś. Chcesz tego? Trzeba się zastanowić, czego my naprawdę chcemy. Trzeba się zastanowić. Wstąpienie Ducha Świętego jest wspaniałą rzeczą. Rzeczy niemożliwe dla ciebie zaczną być możliwe. Niemożliwe. Nie mogłeś wielu rzeczy zrobić, a teraz będziesz mógł. Tylko zastanów się, czy na pewno tego chcesz. Bóg cię rozliczy za każdy błąd. Bóg ciebie rozliczy za każde niewłaściwe słowo. Bóg ciebie rozliczy za każde złe czyny, których się dopuścisz, bo już później nie ma takiego pobłażania temu, że nie tak uczyniliśmy. Już nie ma takiego pobłażania, bo Bóg wymaga od ciebie świętości. Bóg wymaga od ciebie czystości. Jeśli działasz, jeśli uzdrawiasz, to też masz się stać przykładem dla innych ludzi. Przykładem w uzdrowieniu? Nie, w życiu codziennym. Uzdrowienie Bóg daje i ono tylko towarzyszy tobie. Towarzyszy w czym? W twojej służbie dla Boga. A jeśli nie ma służby, to i nie ma znaków i cudów. My musimy zdać sobie sprawę, że służba dla Boga to jest po prostu konkretna robota do wykonania. Bardzo konkretna. Chcesz mieć cud, żeby do twojej kieszeni, do twoich portfeli pieniądze wpływały? To jest cud Boży i Bóg może to uczynić. Ale Słowo Boże mówi, po co? Po co? Abyś mógł hojnie ułożyć na potrzebujących. Będziesz mieć pełne pieniądze, z których cały czas będziesz wyciągał, później wkładasz, chcesz komuś pomóc. Panie, nie ma. Nie ma. Rachunki niezapłacone i nie ma pieniędzy i chciałbym pomóc komuś. Bóg je napełni, jeśli rzeczywiście jesteś nastawiony na dawanie. Jeśli jesteś nastawiony na błogosławieństwo dla innych ludzi. Bóg znów je napełni. I da ci więcej, i jeszcze więcej, żebyś mógł pomagać. Jeśli nie masz nastawienia do pomagania, to nie proś o więcej. Jeśli masz nastawienie dla ofiarowania, dla pomocy dla innych ludzi, to proś więcej. Panie, daj więcej, daj więcej. Chciałbym błogosławić jeszcze większą liczbę ludzi. Większą liczbę kościołów. Szatan oczywiście będzie twoim wrogiem w tym momencie. Będzie cię atakował, będzie cię podsuwać coraz to nowe jakieś rachunki do zapłacenia. A Kościół w Paryżu, jak pomógł innej misji, wysłał pieniądze, chcieli pomóc misji, to ich kraj nałożył na nich podatek od tego, co pomogli innej misji. 1 000 000 euro podatku. Diabeł wszystko chce zrobić, żeby zatrzymać. Ale Bóg ich wyratował. Bóg ich wyratował z tego. I państwo musiało im oddać 1,5 000 000 euro. Oni zapłacili te 1 000 000 euro. Pożyczyli, a zapłacili. Ale państwo musiało 1,5 000 000 oddać. Bóg jest wielki. Bóg niweczy dzieła diabelskie. Ale my mamy się nauczyć, że kiedy się modlimy, to nigdy nie ustajemy. Jeśli zwątpisz, to nie otrzymasz. Rozumiesz to? To nie otrzymasz. Gdyby ta kobieta, sunamitka, zrezygnowała z dobijania się o ratunek dla córki, nie dostałaby tego ratunku. Dlatego, że w tym słowie, które przeczytaliśmy, jest powiedziane, każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, ten znajduje. Kto kołacze, temu otwierają. I tutaj jest podany przykład, jak Bóg to czyni w naszym życiu. Gdzie jest ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień. Przyjdzie syn do ciebie, daj mi tato chleb. No dał w torbie chleb, przynosi do domu, rozwija to kamień. Albo daj mi tak jak tu jest powiedziane rybę. Bym przyszedł do Marka i powiedział, Marek, daj mi rybę. Przynoszę do domu, a tam wąż w środku. Wyobrażasz sobie to, Marek? Nie, na pewno nie. No, powiedzmy sobie. I tu jest taki przykład podany. Jeśli my potrafimy proszącemu dać rybę, bo on mnie o rybę poprosił, no to tym bardziej Słowo Boże mówi, Bóg da tym, którzy proszą. Rozumiemy? Na tym to polega. Dlatego prosimy, dlatego wołamy i dlatego otrzymujemy. Ale nie możemy rezygnować. W połowie drogi rezygnujemy i się wycofujemy. To nie może być taka droga. My mamy do końca być ludźmi wołającymi do Boga. Już w Joba w 22 rozdziale, 26 wersecie jest powiedziane, wtedy wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha Cię i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz, uda Ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło, gdyż Bóg poniża pysznego, lecz wybawia pokornego. I tu zbliżamy się do drugiego zagadnienia, które jest takie ważne dla naszego życia, abyśmy wszystkich tych, którzy są wokół nas, w odpowiedni sposób traktowali. I Słowo Boże mówi, nie możemy pokładać ufności w sobie samych, że jesteśmy usprawiedliwieni, a innych lekceważyć. Nie możemy tak postępować. W Rzymian 10 rozdziale 2, 3 werset mówi, daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga własne, usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Wyjdźcie na ulicę i zapytajcie ludzi, czy będą zbawieni. Pan jest zbawiony? Posłuchajcie, co ludzie odpowiadają. A kto to wie? Prawda? Kto to wie? Kto to wie, czy będę zbawiony, czy nie będę zbawiony? No ale sprawiedliwie postępujesz? Czy jesteś grzesznikiem? No nie, no nikogo nie zabiłem. Nikogo nie okradłem. Prawda? No niby za co miałbym do piekła pójść? No za co? A wiecie, za co się do piekła idzie? Za niewinność. Za niewinność się idzie do piekła. Bo my sami z siebie nie jesteśmy w stanie być sprawiedliwi. Absolutnie, w żadnym wypadku. Przekonanie o własnej wewnętrznej prawości to nadzieja wiodąca na potępienie. Chcę, żebyśmy to dobrze zapamiętali. Przekonanie o własnej wewnętrznej prawości to nadzieja wiodąca na potępienie, ponieważ ludzka sprawiedliwość nawet u tak bardzo drobiazgowych faryzeuszy nie jest wystarczająca w obliczu Bożych oczekiwań. To musimy zapamiętać. To jest niewystarczające. Jakbyśmy doskonali nie byli w naszym postępowaniu, w naszych czynach, to jest niewystarczające. Z tego powodu zbawieni nie będziemy. To nie ja wymyśliłem i nie szczycę się tym twierdzeniem, tylko cytuję Słowo Boże. Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Bo w Filipian 3:9 jest powiedziane i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I tutaj jest przykład znowu w Łukasza 18 rozdziale 9 werset kilka poniżej i powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Szczytny cel. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten celnik obok mnie. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesięcinę z całego mojego dorobku, A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego. Tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Widzimy, co Słowo Boże mówi? Bardzo wyraźnie Słowo Boże pokazuje, jak to jest w życiu każdego człowieka. My przychodzimy przed Boże oblicze i chcemy pokazać naszą sprawiedliwość. Zobaczmy, jaki ten faryzeusz był święty, naprawdę. Taki pobożny był, naprawdę był pobożny. Poszczę 2 razy w tygodniu. A więc zobaczmy, trzeba było pościć u nich tylko raz w tygodniu. Czyli on 2 razy więcej robił. 2 razy w tygodniu pościł. Pościsz 2 razy w tygodniu? Ktoś pości 2 razy w tygodniu? Chyba nikt. Chyba sporadycznie czasami, jak jakieś problemy są, tak? A on pościł 2 razy w tygodniu regularnie. Widzicie, jaki był święty? Jak blisko Boga był? I my bardzo często, jak dużo dla Pana robimy, to nam się wydaje, że my tacy święci już jesteśmy. Tacy dobrzy, tacy święci. No wiecie, wy jak wy, ale ja jak pójdę do Boga o coś poproszę, to mi już Bóg naprawdę nie może odmówić, nie? No nie może odmówić. We wtorek na modlitwie, w środę na modlitwie, w czwartek na modlitwie, w piątek na modlitwie, w sobotę na próbie też modlitwa. I w niedzielę, no dzisiaj akurat 2 razy nawet będę, no to słuchajcie, może mi Bóg odmówić? Oczywiście, że nie. Jeśli ja tak podchodzę do tego, to Słowo Boże mówi tak, że jestem najbardziej pożałowania godny. W Mateusza 23, rozdziale 8, wersecie jest powiedziane: ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. To zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Widzimy, Słowo Boże jest bardzo konsekwentne. I Słowo Boże chce nas nauczyć. Niezłomni w modlitwie, ale też wobec ludzi odpowiednio nastawieni. Nie możesz siebie przedstawiać ludziom jako człowieka naprawdę godnego zaufania, jako człowieka, który poleca sam siebie, jako człowieka, który wywyższa się, który pokazuje, kim to on nie jest. Słowo Boże mówi, jeśli jesteś największy wśród wszystkich, to masz być sługą wszystkich. To masz im usługiwać. Dlaczego? Bo jesteś największy, masz największe możliwości, więc powinieneś to spożytkować, żeby usłużyć ludziom. My musimy się nauczyć służyć innym, ale my zazwyczaj jesteśmy nastawieni, żeby to nam służono. Zrób mi to, zrób mi to, zrób mi tamto. A jak już mamy więcej pieniędzy, to nawet własnych butów nie czyścimy. Tylko podsuwamy komuś, niech nam wyczyści. Samochodu nawet nie myjemy sami, prawda? A co ja mam samochód myć? Ludzie niech umyją. A są nawet tacy ludzie, którzy sami się nie ubiorą. A niech mnie inni ubiorą. Czy ja mam coś przeciwko temu? Nie. Tylko mówię o tym, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że to, że czegoś mamy więcej, wcale nas nie wywyższa. Bo Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus jest dla nas przykładem i jak my mamy postępować, abyśmy rzeczywiście żyli zgodnie z wolą Bożą. Filipian 2, rozdział, 5 werset, i kilka niżej mówi tak. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Rozumiemy? Takie mamy być, mieć usposobienie do ludzi. Chrześcijanie, dzieci Boże, mają takie mieć usposobienie do tych, których mamy wokoło, jakie było w Chrystusie Jezusie. I teraz patrzmy, jakie było w Chrystusie Jezusie. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego, ponieważ tak zrobił, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Że Jezus Chrystus jest Panem. My chcemy zaczynać, jeśli chodzi o służbę Bogu, od tego, żeby nas najpierw Bóg wywyższył, a jak nas wywyższy, to my ewentualnie zdecydujemy się, komu służymy, komu nie. A Słowo Boże mówi, że było odwrotnie w przypadku Jezusa. Uniżył samego siebie, był posłuszny i to do śmierci, śmierci krzyżowej. I ponieważ był taki posłuszny, dopiero wtedy został wywyższony. Wiecie, ja słyszałem już takie proroctwa, kiedy Pan mówił do ludzi, wywyższę cię w pośród twojego ludu. I zaraz potem zobaczyłem, że został poniżony w pośród ludu. Dlaczego? Bo się domagał, Panie, wywyższyj mnie, no wywyższyj mnie, wywyższyj mnie. A tu się trzeba właśnie uniżyć, żeby być wywyższony. To właśnie się trzeba uniżyć. Dopiero wtedy ciebie wywyższy Pan. Wtedy ci pobłogosławi. Wtedy Bóg ci odpuści winę. Wtedy dopiero Bóg zacznie cenić ciebie w pośród ludzi. Widzimy, na czym to polega? Tak samo jak z modlitwą. Bóg czasami opóźnia pewne działania, lecz wszystko czyni w określonym celu. A kiedy już to robi, Jego pomoc jest szybka. Szczególnie jednak powinniście pamiętać o tym, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Wiecie, żyjemy w takim czasie, który określany jest ciągle czasem ostatecznym. I kiedy czytamy Słowo Boże i widzimy, jak Pan na wszystko patrzy, żeby to wszystko ocenić i w odpowiednim momencie ten świat zakończyć. My mówimy koniec świata, koniec świata, koniec świata. Jezus Chrystus chce odpowiednio to zakończyć. To nie sztuka powiedzieć koniec świata będzie jutro. I kto nie posłuchał mnie, to ten zginie, wszystkich do piekła wrzucę. Jezus Chrystus zwleka, bo nie chce, aby ktokolwiek był potępiony. A my się zastanawiamy, no jak to? Już dawno miało być to spełnione. Przypominamy sobie Jonasza? Jak zapowiedział Niniwie, że będzie zniszczona? A później co Bóg zrobił? Zniszczył? Nie. I co Jonasz wtedy zrobił? Rozgniewał się na Boga. Jak mogłeś mi to zrobić? Jak mogłeś? Zapowiedziałem, że Niniwa będzie zburzona. A ty nie zburzyłeś, nie dotrzymałeś słowa. A Bóg ma miłosierdzie do ludzi. Zawsze chce ratować. Jeśli jest jeszcze jakaś mała iskierka nadziei, to Bóg zawsze będzie ratował. Lnu korzącego nie dogasi. Pamiętamy? Nie dogasi. Już się nie pali, tylko kurzy się lekko. Ale i tak nie dogasi. bo jest nadzieja, że jeszcze się rozpali. Dlatego powinniśmy wiedzieć, że Jezus Chrystus oczekuje na wzbudzenie się wiary w sercach naszych, na taką natarczywość względem Niego, na takie gwałtownictwo, na takie miłosierdzie do ludzi, którzy są wokół nas. Abyśmy zdawali sobie sprawę, że Bóg naprawdę jest zainteresowany tym, aby nam pomóc, nie tylko nam, ale i też temu, który jest obok nas. Kiedy Jezus Chrystus powróci, prawdziwa wiara będzie wśród ludzi bardzo rzadkim zjawiskiem. Tak jak w czasach Noego. Okres poprzedzający Jego przyjście będzie się odznaczał prześladowaniami, apostazją, czyli odstępstwem oraz brakiem wiary. Czy chcemy być wśród tych ludzi, którzy w czasach ostatecznych nie będą mieli wiary? To nie przeżyjemy. Wiedzmy o tym. W czasach ostatecznych najcenniejszym skarbem będzie wiara. Dlatego ucz się teraz, póki jeszcze nie ma wielkiego ucisku. Póki jest ucisk, ale niewielki. Ale jest ucisk. Ale to nie jest ten wielki ucisk, który jeszcze przyjdzie. Ucz się wiary. Teraz jest podatna szkoła do nauki wiary. Aby naprawdę przez wiarę brać od Pana absolutnie wszystko. Bóg zachęca. Bóg zachęca. Bądź natarczywy. Szukaj. A z ludźmi, którzy są wokoło, zacznij żyć we właściwy sposób. Doceniaj ich. Nie wywyższaj się nad nimi. Ale zacznij cenić tych, którzy są wokół ciebie. A Pan cię poprowadzi. Na pewno wejdziesz przygotowany w czasy ostateczne. Na pewno wejdziesz przygotowany w czas, kiedy Jezus Chrystus będzie szukał wiary, ale będzie jej niewiele. Towar deficytowy. Wiecie, ja bardzo sobie zawsze żartuję, kiedy przechodzę koło takiego sklepu, na wystawie jego jest zapisane wszystko do chrztu. Wiecie, co ja sobie wtedy żartuję? Czyli wiarę też sprzedają? Do chrztu potrzebna jest wiara. Sprzedają wiarę? Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, czego my naprawdę potrzebujemy. Czego my naprawdę potrzebujemy. Nie bogactwa, nie chwały, nie wyniosłości. Potrzebujemy wiary, natarczywości do Bożego Królestwa. Potrzebujemy usilnego dążenia do tego, żeby mieć innych za wyższych od siebie. Amen.